Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam muzycznie ponownie, Andrzej Bajgus, i za chwilę będą kolejni goście. To Andrzej Bazyl i Jarosław Andychowicz, fani ARMY, tego zespołu Tomasza Budzyńskiego, który świętuje 40-lecie. I właśnie z okazji 4 dekad już po wydaniu pierwszej płyty pod tytułem ARMYA. ARMYA zagra w sobotę w białostockim klubie Gwint. O ARMYE, o fenomenie tego zespołu już za moment sobie porozmawiamy, ale najpierw solowo Tomasz Budzyński, a potem jeden z utworów ARMYI.
Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja. I piórem twojego skrzydła na wodzie rysuję świat. Posłuchaj jeszcze raz. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszka
możesz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, dobie wiatr, on daje wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Tobie wiatr, oddaję ci tu czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony, hej, hej, wstawaj i baj.
Dawno się tak nie zmachałem, jak to się mówi, będąc tutaj w radiu, ale w ostatniej chwili pobiegłem po napoje dla kolejnych gości, a są nimi być może, jak sądzicie, jesteście największymi fanami Armii w Białymstoku?
Jednymi z... Nie, no nie, nie.
Są
na,
więksi?
Na bank. Czyli
Bazel twierdzi, że są więksi, a Jarosław Andychowicz twierdzi...
I tak to niewielu.
I dzisiaj właśnie o Armii sobie porozmawiamy, bo przecież świętuje 40-lecie, 40 lat od wydania debiutanckiej płyty pod tytułem Armia zresztą, ale zanim zaczniemy, to chcę was właśnie zapytać, bo godziny temu przed 20 też miałem tutaj gości, rozmawialiśmy o festiwalu Underground Independent i pojawił się wątek wczorajszej awarii Facebooka, że doprowadził część osób do krawędzi pewnej i was chcę zapytać, czy w sytuacji, kiedy doszłoby do awarii internetu, to mielibyście na czym słuchać muzyki? Jestem przekonany, że tak, jesteście z tego pokolenia.
Ja teraz mam horyki? Słuchaj, no ja generalnie w ogóle nie słucham z muzyki z gdzieś tam YouTube'ów, czy nie wiem, jak nawet to się nazywają tam...
Streamingi rozmaite.
Streamingi, tak.
Analogowy jesteś ja, wciąż?
Ja mam swoje lata, mam swoje płyty, które lata zbierałem i jeszcze tam sobie coś tam dokupuję, jeżeli mnie interesuje, jara. I sobie słucham z płyty, tak, muzyki.
Ja jeszcze dodam, że Andrzej Bazyl będzie jednym z uczestników dyskusji. To jesteś takim połączeniem dzisiejszego tematu Armii z festiwalem Underground Independent, bo w następny czwartek właśnie będzie spotkanie poświęcone temu filmowi, którego twórcą jest Cezary Chwicewski. Wspomnienia o dawnym Białymstoku, lata 1985-2005. To wszystko zgrywa z kaset VHS. Ogromne zainteresowanie w Kinie Forum będzie i Andrzej, będziesz jednym z dyskutantów. Jarek, ty miałbyś na czym słuchać?
Tak, miałbym na czym słuchać, natomiast my jesteśmy pokoleniem ludzi, którzy wychowali się w ogóle bez internetu. Hmm. Bez Google Mapsów się wychowaliśmy, bez internetu, bez telefonów komórkowych. To jeśli masz młodych słuchaczy, to pewnie doskonale wiesz, że tym młodym ludziom ciężko sobie wyobrazić życie bez internetu. Natomiast powiem jeszcze więcej, myśmy się wychowali de facto w takiej młodości bez dostępu do muzyki. To znaczy mieliśmy radio, na szczęście była wtedy trójka. Natomiast nie mieliśmy dostępu do płyt, bo one nie były w Polsce wydawane. Znaczy, nie mówię o płytach, zachodnich. Nie mieliśmy, do Dedorsów pojechałem do Grodna. to był też taki czas, bo okazuje się, że rosyjska melodia, radziecka, wtedy sowiecka melodia wydawała trochę płyt właśnie z tego, z tej takiej górnej światowej półki, jak Pink Floydzi na przykład, czy The Doorsi. Natomiast magnetofony Kasprzak stanowiły największą wartość, takie monofoniczne jeszcze. Myśmy się spotykali, każdy przynosił swój magnetofon i przykrywaliśmy z kasety na kasetę za pomocą kabla.
Kasprzak do Kasprzaka na przykład?
Tak, Kasprzak do Kasprzaka. Natomiast tak właśnie jadąc tutaj przypomniałem sobie, że kaseta, taka no podstawowa kaseta w Peweksie kosztowała $1. I potem sobie tak przyjrzałem, że to tak, a jeansy znanej marki w tym samym Peweksie kosztowały $7. Był taki czas.
Więc było do wyboru, albo się ubrać, albo posłuchać muzyki.
Albo posłuchać, no i oczywiście wybieraliśmy pewnie muzykę, kolega Andrzej też pewnie wybierał muzykę. Natomiast te kasety były rzeczywiście bardzo, bardzo wartościowe, bo za tego $1 to można było kupić ze 100 bochenków chleba. Też, bo to też pewnie słuchaczom się wydaje, że cóż to jest $1 albo $7, natomiast ta wartość dolara wtedy była znacząco inna. I tego dolara to się zdarzyło, że zbieraliśmy kieszonkowe przez cały miesiąc na tego $1, żeby kupić odcinkciarza dolara. No i tak żeśmy się dzielili muzyką, spotykając się w domach, przegrywając. Wiadomo, te kasety po którymś tam przegraniu już traciły zupełnie na jakości, a często były też muzyka nagrywana na koncertach. Też Kasprzakiem, ktoś wziął ze sobą Kasprzaka.
Tak. Włączał rekord?
Włączał rekord i miał nagranie z koncertu.
Jest takie piękne zdjęcie z Jarocina, jak właśnie ludzie stoją sobie, tłum pod sceną, wszyscy, no może nie wszyscy, ale część z włączonymi Kasprzakami będą mieli zarejestrowany koncert, którym będą mogli potem przegrywać na kasety, dzielić się z innymi.
Dokładnie, ja pamiętam koncert Dezertera w Domu Kultury w Łomży. To były lata
92.
Mogło to być, to tak, to mniej więcej te lata były, no i tam oczywiście cały koncert był nagrany na Kasprzaka.
To jest ta epoka, również epoka zespołu Armia, bo właśnie 40 lat temu pojawiła się ta pierwsza płyta Armia, to jest tytuł tego albumu. Jak rozumiem, jeszcze tak puentując, jesteście zwolennikami nośników fizycznych.
Tak,
muzycznych. Tak.
Jeśli ja mogę tutaj, to ja bardzo dużo korzystam z portali streamingowych i przyznam, że to jest ogromna wygoda, uwielbiam to. Po prostu powiedziałem, że wytrzymam bez tego, ale będzie mi ciężej. No, nie ukrywam, że no, korzystam właściwie z większości portali streamingowych i rzeczywiście to jest to, co do mnie bardzo mocno trafia w tych portalach streamingowych, że te portale streamingowe w bardzo inteligentny sposób podpowiadają mi to, czego mam posłuchać. I rzeczywiście dzięki nim odkrywam zupełnie nową muzykę, do której pewnie bym nie dotarł, gdyby nie ich podpowiedzi. I oczywiście bardzo cenię sobie Armię, bardzo lubię Armię, ale też to, co jest w muzyce, jest fantastyczne, to, że możemy cały czas odkrywać.
Świetnie, że ciągle to robisz, bo ja mam wrażenie, że jest taka tendencja, że odkrywamy nową muzykę do końca studiów, a potem już słuchamy wyłącznie tego, czego słuchaliśmy do tej pory. Tymczasem to nie jest twój przypadek.
Nie jest to mój przypadek, bo z tym ja mam o tyle dobrze, że mój 19-letni syn bardzo mocno wsiąkł w muzykę, też jest twórcą, gra i pamiętam te lata od wtedy, kiedy miał 13-14 lat, kiedy jechaliśmy samochodem, to ja mu puszczałem, inspirowałem go do różnych rzeczy, teraz sytuacja się odwróciła, to on mi mówi, tato, to ja ci włączę, tak? No i włącza.
Wymiana pokoleniowa i o to chodzi. Zaczęliśmy od nośników fizycznych, za chwilę was zapytam właśnie o to, jak trafiliście na pierwszą płytę Armii, ale wcześniej posłuchajmy właśnie Armii z tego albumu, o którym rozmawiamy. Armia, Armia, jestem drzewo, jestem ptak.
Jeszcze czas, wchodzi ziemia, wchodzi las, dziwne słowo, tajny znak.
Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Z Andrzejem Bazylem i Jarosławem Antychowiczem rozmawiamy sobie o zespole Armia, właściwie o początku tej grupy Tomasza Budzyńskiego. To 40 lat temu się wszystko zaczęło. Panowie, pamiętacie ten moment, kiedy po raz pierwszy trafiliście na tę płytę, pewnie wtedy jeszcze kasetę Armii pod tytułem Armia?
Słuchaj, ja nie trafiłem na płytę. Ja bardzo lubiłem siekierę, nie? Starą siekierę. Bo to był przełom taki w punk rocku tym polskim, ostry i potem jak ta, nie, już nie wiem który to był rok i chyba Stodoła i myśmy pojechali z kolegą na koncert siekiery, a tam w ogóle zobaczyliśmy jakiś, wiesz, tam nie było tego o czym rozmawialiśmy przed chwilą, internetu, komórek i tak dalej, i tam Poczta Pantoflowa, gra siekiera, my zajeżdżamy na siekierę, a tam wychodzą kolesie w płaszczach i grają jak Killing Joke, wiesz. I byliśmy strasznie źli w ogóle na to wszystko, tyle szmalu i drogi tym pociągiem do tej Warszawy. No i wróciliśmy i gdzieś tam doszliśmy, że jest właśnie nowy zespół, tak? I też pamiętam, że gdzieś...
Przyjechaliście na siekierę, a tu Armia się pojawiła, rozumiem?
Nie, przyjechaliśmy na siekierę, a tam grała siekiera, ale w tej nowej swojej odsłonie, rozumiesz? Z nowej Aleksandrii. Już takiej postpunkowej, bez Budzyńskiego. No i gdzieś tam doszło do nas, że jest dalej siekiera, ale już się nazywa Armia. I gdzieś tam pojechaliśmy w Polskę i tą siekierę zobaczyliśmy, tak? I to było na długo, długo przed płytą. Nie powiem ci ile lat. 3-4 przed oficjalnym wydaniem jedynki, tak? A potem oczywiście gdzieś tam zgrywane, tak jak tu Jarek opowiadał, z Kasprzaków czy tam z Grundigów, te nagrania docierały z tych imprez na żywo tej Armii i po prostu jak ja kupiłem już fizyczne te nośniki, czyli singiel pierwszej Armii, tam się ona jeszcze pojawiła na Fali, takiej składance punk rockowej, czy na Jak Punk to Punk, już też wyleciało mi z głowy. To jak ja już tą płytę kupiłem sobie w sklepie, no to już ja ją na pamięć znałem, tak? Bo już ja ją skatowałem z kaset i tak dalej. I na żywo widziałem, tak?
Jarek Antychowicz? Twoja historia?
Ja przyznam, że ja nie pamiętam dokładnie, jak to było z Armią, z pierwszą płytą Armii. Natomiast ja chcę opowiedzieć o innej rzeczy, a mianowicie obecnym słuchaczom, młodym ludziom trudno jest sobie wyobrazić fenomen tej muzyki taki wyrwany z kontekstu. To znaczy z kontekstu tamtej kultury, która była w tamtym czasie, kiedy rzeczywiście tych zespołów po pierwsze było bardzo, bardzo dużo i właściwie w każdym domu kultury był jeden lub dwa zespoły punkowe, a w Rejnówce to pewnie było ich z 8. I rzeczywiście była niska bariera wejścia, bo ludzie sobie sami robili wzmacniacze, instrumenty, distortion, to robili lokalni przetworniki, robili lokalni inżynierowie. I tej muzyki było bardzo, bardzo dużo, ale jak ktoś dostawał dobrą płytę, chociaż jak pamiętam, jak w szkole podstawowej jeszcze trafiła do mnie, na kasetę oczywiście nagrana, płyta Metallica Ride the Lightning, to ktoś, kto miał tą pierwszą kasetę, to był ważniejszy od biskupa w Bielsku Podlaskim i był ważniejszy od pierwszego sekretarza partii w Białymstoku. Jak miał tą płytę, to był najbardziej popularną osobą w całym mieście.
Niekoniecznie już pewnie chciał kopiować, jak ją miał.
To się rozchodziło, raczej tą muzyką się wtedy w miarę dobrze dzieliliśmy, natomiast ten proceder dzielenia się był taki, oczywiście pytanie, czy tak kaseta była przegrana z oryginału, czy to było z 10 kasety już, bo za każdym razem traciliśmy trochę jakości. Więc to miało znaczenie. Akurat myśmy mieli dobre wtyki tutaj w Białymstoku, akurat takich chłopaków z dziesięcin i oni dostarczali dość dużo muzyki takiej współczesnej, nowej, bo wiadomo, ciocia w Stanach, coś tam w Belgii i to działało.
To dziesięciny były takim oknem na świat.
Tak, dziesięciny były oknem na świat. Jeżeli chodzi o muzykę, w jakimś stopniu pewnie tak. Tam było dużo metalowców, prawda?
Prawie sami metalowcy.
Tak, dlatego ta Metallica dotarła z 10, nie pamiętam, stąd też...
No i skinheadów też... sporo było.
Parę sztuk było skinheadów, paru hardkorowców.
Tak. No to jeszcze wtedy to tak hardkorowców szczególnie nie było w tych...
Byli.
W 80. No, 80, Ride the Lightning to 83 chyba.
Dla nas punktem odniesienia jest 84, czyli wtedy, kiedy właśnie oficjalnie pojawiła się płyta Armia.
Tak, i wtedy bardzo dużo też się działo wokół Jarocina. Ale też dlaczego mówię o tym całym kontekście? Bo poza tą taką sceną undergroundową, to mieliśmy jeszcze oczywiście ciągle telewizję Ałę Pugaczową, mieliśmy Krzysztofa Krawczyka, Marylę Rodowicz i mieliśmy zespół Vox na przykład.
Których kontestowaliście, jak rozumiem.
Tak, zasadniczo tak, aczkolwiek z perspektywy czasu trochę żałuję, że kontestowałem Wodeckiego z jego Pszczółką Mają.
Dzisiaj wraca jako old school, zdecydowanie.
Tak, natomiast to byli świetni muzycy. Naprawdę, to byli świetni muzycy, tylko myśmy się bardzo mocno też ideologicznie angażowali w tą muzykę. To nie chodziło tylko o samo granie, natomiast za tym szła cały sposób życia, całe podejście do świata, obserwacja świata i w związku z tym nam było ciężko do tych takich dancingowych gwiazd, kiedy myśmy byli buntownikami i chcieliśmy zmieniać ten świat, buntować się przeciwko systemowi. Więc w sposób naturalny taka armia, wydając fenomenalną płytę, no od razu weszła na czub listy przebojów, naszych takich wewnętrznych listy przebojów, tak subkulturowej.
To ciekawe, że Armia, zespół pacyfistyczny, ale w nazwie ma właśnie taki element militarny, podobnie jak Deserter, powiedzmy, że to są zespoły, które miały poglądy pacyfistyczne, ale jakoś w swoich nazwach właśnie to militarne skojarzenia się musiały pojawiać. Ciekawy paradoks.
No to może na zasadzie prowokacji czegoś takiego, nie?
Chociaż akurat Buzyński też podkreślił, że to chodzi o armię, nie pamiętam, przebudzonych, czy wiary, arma wiary się pojawiała i tak dalej.
To jeszcze też warto zwrócić uwagę na to, że ten nasz tygielek muzyczny, on był taki różnorodny, ale jednak ci muzycy obracali się wokół muzyki punk rockowej, trochę reggae, rastafarianie, te nurty i też to, co z Rasta przyszło, to uwolnienie Afryki i przede wszystkim równość na świecie. I ten silny bunt był jednak oparty o tą armię, która armię Nowego Przymierza.
O, właśnie też. Tak, kolejny kontekst. A Armia, ta pierwsza płyta, albo bądź następna płyta, Legenda, już arcydzieło w moim przypadku, to zaczęło się od Legendy? Mogło tak być?
Nie. Legenda trafiła do mnie, natomiast ja miałem taki okres w życiu muzyczny, że pomiędzy tym buntem a Legendą to mi się bardzo dużo przewinęło też muzyki klasycznej przez ręce. I jak dziś pamiętam, tak przy Legendzie to właściwie...
Vivaldi, Beethoven, taką klasykę?
Tak. I bardzo sobie tą muzykę do chwili obecnej cenię. I to było takie, no jak wahadę, takie odbicie trochę w drugą stronę, ale nie przeszkadzało mi to równocześnie słuchać i Vivaldiego i Armii.
No przypomnijmy, że Armia, druga płyta, już Legenda, to jest rok symfoniczny. W związku z tym być może ten przymiotnik symfoniczny był jakimś łącznikiem z tą muzyką klasyczną.
Powiedziałbym, że jedna waltornia jeszcze nie czyni symfonii, ale coś w tym rzeczywiście jest. Natomiast...
Ale waltornia zrobiła robotę, prawda?
To znaczy też, ja ciągle wracam do takiego kontekstu, bo jak ktoś rozumiał tą scenę muzyczną Hajnówki, Bielska, gdzie ta muzyka była bardzo siermiężna. Jak człowiek wychodził z koncertu, jak go pytali, jak było, to powiedział tylko głośno, tak? No bo niewiele więcej miał mieć do powiedzenia. Bo to
też czasy zwykle... były siermiężne.
Tak, i to były trzy riff na krzyż i perkusja często nie wybijająca równego rytmu.
Miało być głośno, nawet jeśli niekoniecznie dbale.
A druga płyta Armii, Legenda, to był majsterszczyk od strony muzycznej. Ona była doskonała. Ale też w tym samym czasie pamiętajmy o tym, że Kult wydaje płytę Kult, gdzie też jest bardzo dużo instrumentów dętych. I tam szczególnie ta płyta Kult, ona jest bardzo taka... Z jednej strony jest miękka, a z drugiej strony bardzo mocno przemyślana od strony muzycznej. Ona dawała, poza dobrymi tekstami, jak zwykle Kultu, ona dawała jeszcze jednak bardzo fajny odbiór... Właściwie jak też byłem na ich koncercie po wydaniu tej płyty Kult, no to była przepiękna ściana dźwięku. To było rzeczywiście silne silne doświadczenie emocjonalne też. I kiedy wchodzi Legenda, no to daje zupełnie inną jakość ostrej muzyki. Ona ciągle jest ostra, ciągle jest taka, ma ogień.
Ale jest zarazem poetycka, trochę natchniona taka.
I te teksty do tej ostrej muzyki i ta waltornia, która to wszystko wypełnia, absolutnie doskonała.
Skoro wywołaliśmy Legendę, zarysowując też ten szerszy kontekst, to posłuchajmy właśnie Opowieści zimowej.
prawie żyć dzwon. Jest w lesie ptak, prawie żyć dzwon. Jak dotąd tylko ja, jak dotąd tylko ty. Jak warto żyć, gdy serce drży. Zimową noc, niech nie nic zły. Czy ryby jeszcze drżą w oceanie? Czy wiatr się rozrywa, czy bije dzwon?
Jarosław Antychowicz i Andrzej Bazyl dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy sobie o początkach armii. I właśnie, jeśli chodzi o tę pierwszą płytę Armii pod tytułem Armia, no to chyba, kiedy włożyliście ją sobie do odtwarzacza w jakiejkolwiek to było formie, czy kasety, czy płyty, to musiałby być tutaj duży zawód, prawda?
Dzwonk taki był, no bo nam taśma była odwrotnie włożona.
Anonsowałem to spotkanie, to Dariusz Kiełczewski napisał, że płyta słynna z tego, że przy tłoczeniu ktoś taśmę ze złej strony założył i całość brzmiała jak zza ściany i że też z tego powodu ten album był uważany za niespełniony.
Może nie jak za ściany, ale tak no, przytłumione to wszystko było, nie? Ale tam potem były reedycje, już grało cacy. I tak dalej, nie? Ale pierwszy tak, no to masakra. Ale podejrzewam, że za jakiś tam czas ta płyta, tylko że to duży był nakład, bo żeby był mniejszy, to ona by całkiem niezłą osiągała cenę, bo im coś tam, jak i te wszystkie, wiesz, wychodzą sprawy nie tak jak trzeba, to potem to podbija cenę strasznie, nie?
To były też takie czasy, że często ktoś był niedysponowany.
Armia wystąpi właśnie z tą płytą Armia w najbliższą sobotę w klubie Gwint. Ostatni raz, Andrzej, ty przypominasz, że to był koncert w Zmianie Klimatu z Legendą, tak?
Legenda. Była grana, tak.
A waszym zdaniem na koncerty Armii przez te lata, jak wy obserwowaliście, sami uczestniczyliście, Andrzej, ty też organizujesz koncerty, między innymi ten najbliższy Armii, to przychodzili punkowcy, skinheadzi? Kto przychodził na te koncerty?
Słuchaj, na samym początku przychodzili, wiadomo, punkowcy i ta taka około-punkowa publika, tak? Cały czas. Potem jak już bardziej radykalnie Tomek poszedł w stronę chrześcijaństwa, zaczęli przychodzić w ogóle ludzie spoza jakby tych kontrkultur, tak? Normalni, ułożeni, fajni przyszli posłuchać kolesia, tak? Bo gdzieś tam się spotykali na jakichś, nie wiem, katechezach, czy tam gdzieś na jakichś innych wydarzeniach religijnych, tak?
Ale byli i jedni, i drudzy, i też wiem, że...
Byli jedni, i drudzy, i...
Oni trochę protestowali przeciwko tym najbardziej radykalnym, którzy byli skinheadami, najbardziej radykalnym punkowcom, którzy też tam manifestacje...
Wiesz, sytuacja jest tego typu, nie wiem jak było w Polsce, w Białymstoku skinheadzi w większości przypadków na koncerty nie byli wpuszczani. I oni swoją obecność manifestowali na zewnątrz, tam jakieś awantury wszczynając, bijąc się z ludźmi, czy bijąc tych ludzi, wiesz, i tak dalej, nie? Ale w środku nie byli wpuszczani, no.
Ale w tamtych czasach kipiało, jeśli chodzi o subkultury, prawda? I tutaj Armia też była jakimś tłem tego wszystkiego.
Tak. Natomiast nie wiem, czy akurat skinheadzi to byli wielkimi fanami Armii.
Byli skinheadzi. Sorry, że wydę słowo. Kiedyś skinheadzi, w tamtych czasach, na przykład Jarocin 85, 6, 7. Teraz to już skinheadzi są świadomi, mają swoje wlepki, naszywki i tak dalej, i tak dalej. A wtedy 100% skinheadów, jakich ja widywałem w Jarocinie, w Rotundzie, na jakichś festiwalach w Krakowie, czy na Rubregę, to byli kolesie z naszywkami hardkorowych, często lewackich zespołów, tak? Oni mieli Agnostic Front, Chromax, DRI, normalne lewicowe zespoły, ale im się muzyka podobała, nie znali języka, a poza tym, wiesz, Agnostic Front, pierwsza płyta, Chromax, pierwsza, pogoleni kolesie na łyso, szelki, o, nasze ziomale, okej, ale ideologicznie zupełnie drugi biegun, tak?
Okej, no ja 86 rok miałem doświadczenie ze skinheadami w Jarocinie, nie były to nigdy miłe doświadczenia, delikatnie mówiąc.
To był na pewno też gorący okres właśnie, jeśli chodzi o subkultury. Już dzisiaj to zupełnie zamarło. Andrzeju, ty chciałeś, żeby koniecznie zagrać Aguirre, bo?
Bo bardzo lubię ten kawałek.
Po prostu z tego powodu posłuchaj.
Przegrałem głosowanie, jedziemy.
ten kraj, przed tobą raj. Uważaj tam, zostaniesz sam. Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz. Dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz. Ha, yeah! Ha, yeah! Trzymaj czas, uwolnij nas. Słyszy się jęk, zabij ten lęk. Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz. Dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz. Ha, yeah! Ha, yeah!
Agire to jest utwór, który też pokazuje, jak Armia nagrywała koncepcyjne płyty, bo przecież Agire to jest inspirowane słynnym filmem Wernera Herzoga, Agire Gniew Boży. I dużo takich nawiązań do kanonu kultury jest w Armii, bo jest przecież płyta oparta na procesie Franza Kafki, The Process. Są fascynacje Beckettem, Rimbaud, Biblia oczywiście, Dostojewski, Nick Cave, Tolkien, ale nawet jakieś cytaty z Tytusa, Romka i Atomka, także tutaj no, cały świat, mam wrażenie, znalazł się w tej muzyce zespołu Armia. Dużo tych kontekstów. Dzisiaj Andrzej Bazyl i Jarosław Fantychowicz, rozmawiamy sobie właśnie o Armii.
Ja to tak, od razu powiem, Jarek niech o tym opowiada, ponieważ tak, ja źle zostałem przedstawiony, bo jako fan Armii, nie, fan starej Armii, pierwszej płyty, tak. Potem już te właśnie...
Legendy również podejrzewam.
Legendę szanuję za brzmienie, za pomysł, ale nie jest to już punk rock, tak? A Armię kocham tą punk rockową.
Za surowość.
Za surowość. Jeżeli ja chcę dobrego brzmienia sobie posłuchać, wirtuozerii, to tak jak wspomniał koleżka Antychowicz, to sobie włączę barok jakiś, tak? Desmarek, francuski uwielbiam, wiesz. I sobie tam słucham tych, wiesz, super brzmień, nie? A w rock'n'rollu ma, wiesz, ma być ogień i ma mi serce skakać, nie?
To, co sobie bardzo mocno cenię w muzyce, to, że ona się zmienia. To, że ta pierwsza płyta Metalliki i każda następna wnosiła coś zupełnie nowego do muzyki. I to, co...
Ostatnie to już było, mam wrażenie, granie tego, co było dawno.
Mówię o trzech pierwszych. Okay. No i jeszcze czwartą może dołóżmy, bo rzeczywiście coś wniosła do muzyki. Mówię o samym początku, natomiast też ja oczekuję jednak od muzyki, jak pokochałem tą Armię, która była mocno pankrokowa, to ta oferta, z którą Armia przyszła, kiedy już ja też dorastałem trochę i też dorastałem muzycznie, to ona też się zmieniła. Ja bym nie nazwałbym tej legendy płytą łagodniejszą, a taką pełniejszą. Bo ona ciągle jest szybka, ciągle jest dynamiczna, ciągle ma pełno ognia. Ona nie jest wygłaskana, tylko nabrała innego wymiaru troszeczkę i mi się przy tej Armii, przy legendzie świetnie czytał książki. Jak wspomniałem, też do matury się uczyłem przy tej płycie, to no bo ja lubię, jak coś czytam, to lubię, jak coś mi w tle gra i I pamiętam, że ona była doskonałym podkładem takim muzycznym do budowania światów, do budowania wyobraźni. I rzeczywiście to, co powiedziałeś, że ona jest bardzo poetyczna, ale też, żeby budować taką poezję, to trzeba dużo czytać.
Bez wątpienia.
I widać, że... Ale to też, jeżeli spojrzymy na to środowisko, które wtedy się wytworzyło już, to była spuścizna też takich trochę reggae, trochę Izraela, trochę dabu, trochę Rastafarian, którzy trochę właśnie tej religijności też i też... To też wspomniałem tą płytę kultu Kult, gdzie wyraźnie widać naleciałości Świadków Jehowych na Kazika, bo i Krew Boga, i tam mnóstwo kawałków było takich, które dotykały bardzo mocno kwestii religijnych i później mamy nawiązania też w tym reggae bardzo mocno, nie tylko do takiej filozofii uwolnienia, takiej filozofii wolnościowych, ale też filozofii religijnych, czyli oczekiwanie na przyjście Mesjasza i tysiącletnie królestwo.
A propos religijności, to chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali samego Tomasza Budzyńskiego. Przeprowadziłem z nim wywiad, no już będzie 10-15 lat temu, kiedy wystąpił razem z Tymoteuszem w kościele Świętego Rocha to było. I właśnie, no przypomnijmy, że kiedy armia dokonywało się ta wolta i otwieranie się na chrześcijaństwo, dużo Budzyński, Malejonek opowiadali właśnie o swoim nawróceniu i tak dalej, że to też budziło o opór ze strony tych takich, powiedzmy, bardziej radykalnych środowisk anarchistycznych, ale na pewno to była jakaś ewolucja i o tej ewolucji też porozmawiamy trochę w tej, ten wywiad to pokaże, a pytam go na początek właśnie, dlaczego lubi śpiewać psalmy.
Psalmy mają moc egzorcyzmowania życia i jak jest mi źle, mam jakieś problemy, często to robię, śpiewam w domu na przykład, a tutaj nawet śpiewam przed jakimś tłumem ludzi, więc tym bardziej jest to dobre, wydaje mi się.
Czuje pan, że jak pan to śpiewa, to wpływa to na innych ludzi?
No a po co oni tu przyszli? Za karę ich ktoś tutaj zgromadził, czy siłą, albo jak to mówią, pod pistoletem to przyszli? Widocznie potrzebują tego. Ja na przykład, jak mi się zespół jakiś nie podoba, to na jego koncert nie idę. Idę na koncert, bo ten artysta coś mi daje, prawda? Jego muzyka jest na przykład wspaniała, jakieś wspaniałe teksty, albo jakieś niesamowite widowisko. To idę wtedy. A jak mam go w nosie, to nigdy nie idę. Widocznie tym ludziom jest to potrzebne, to śpiewanie psalmów.
Ale zauważyłem, że część ludzi przyszła na Państwa koncert, nawet jeśli mam podejrzenie wobec nich, że nie wierzą w Boga, nie chodzą do kościoła, a na przykład cenią wyłącznie muzykę.
Nie można oddzielić muzyki od śpiewanego tekstu, no chyba, że się ma jakąś, nie wiem, rozdwojenie jaźni. Przecież chyba się ma uszy, nie? No więc tekst absolutnie także również oddziaływuje na tych ludzi. Mam taką nadzieję, że przede wszystkim tekst. Przy czym my się staramy, żeby ta muzyka była jak najpiękniejsza.
W tej muzyce jest Bóg?
Ja nie wiem, wydaje mi się, że Pan Bóg stworzył piękno. Piękno pochodzi od Boga, więc tam, gdzie jest piękno, tam także jest i Jego iskra, Jego światło.
A w Waszej muzyce jest Bóg?
Nie potrafię na to odpowiedzieć. Niech ci ludzie, którzy to tu przyszli, odpowiadają. Ale uważam, że nasza muzyka jest piękna.
A w takiej muzyce pięknej, ale powiedzmy muzyce satanistycznej, jak to jest? No, Bóg stworzył piękno, ale jest to muzyka metalowa, satanistyczna, dajmy na to.
No ale co ty, jak pan definiuje piękno? Bo piękno jest równoznaczne z dobrem. Tam, gdzie jest piękno, tam jest i dobro. Nie sądzę, żeby w muzyce satanistycznej było dobro.
Musi być jeszcze platońskie prawda?
Tak, żeby pan wiedział. Piękno, dobro i prawda. Uważam, że tam w muzyce tej metalowej satanistycznej nie ma tego.
Właśnie co pan sądzi o Nergalu, o Behemocie, o Wejderze, o takich zespołach?
Nic nie sądzę, w ogóle to mnie nie interesuje.
W ogóle pan
nie słucham takiej muzyki.
A co pan sądzi?
Są lepsze zespoły.
Na przykład jakie?
Na przykład Bad Brains albo Bob Marley.
Jak pan ocenia polską scenę muzyki chrześcijańskiej?
To jest szufladka. Muzyka jest pojęciem według mnie uniwersalnym. No, chrześcijaństwo to jest, że tak powiem, wiara. A muzyka chrześcijańska.
Tymoteusz nie tworzy muzyki chrześcijańskiej?
Nie wiem tego. My śpiewamy psalmy. A jak to nazwą dziennikarze, oni mają straszne problemy, muszą wszystko szufladkować. Czasem te szufladki za ciasne są dla artysty, źle się w nich czuje.
A zna pan taką muzykę, w której czuje pan, że siedzi diabeł?
Bardzo możliwe, że jest taka muzyka. Na pewno, bo sztuka, to jest oczywiste, że może być siedzieć diabeł w muzyce. Przecież w sztuce są emocje przekazywane, przeróżne, także zło. No więc jak najbardziej, może i diabeł być w muzyce.
W waszej muzyce bywa diabeł?
Myślę, że nie.
Ale diabeł chyba też pociąga muzyków do tworzenia właśnie muzyki.
No ale to jest ich sprawa. Jak ktoś lubi siedzieć z diabłem, to jest jego prywatna sprawa. Ja nie lubię.
Siedzenie w muzyce z Bogiem jest bardziej atrakcyjne?
100 razy.
Dlaczego?
Piękno i dobro. Bo Bóg jest ciekawy, a szatan jest nudny.
To Bóg nie jest bardziej oczywisty niż szatan właśnie? Taki niepoznany, mroczny?
No chyba pan żartuje. Tam, gdzie jest Bóg, jest fajnie, a tam, gdzie jest szatan, jest nuda. Po prostu. Tak mogę porównać. Bóg to jest wspaniałe wino na przykład, smaczne. A szatan to jakiś syfiasty jabłek. Więc co ja mam syfiasty jabłek pić? Ja wolę pyszne wino.
Armia. Zespół Tomasza Budzyńskiego, który nam tutaj przed chwilą się wypowiadał. Tomasz Budzyński też jest w zespole 2TM23. Być może wystąpi też za jakiś czas ten zespół w Białymstoku, ale wiadomo, że Armia w sobotę wystąpi.
Sobotę w sobotę, w najbliższą sobotę.
Będzie to w Gwincie. Dlaczego warto tam być, panowie?
Czy
to jest zespół też, który można po prostu odkryć, jeśli się wcześniej Armii nie słyszało?
Będzie przede wszystkim ogień. Dyskoteka będzie cudowna. Będzie ogień. Będzie 100% punk rock. 100%. Nie 90%, nie 120%, bo to nie będzie wiązanka przebojów i z legendy i tam z tych następnych
tylko płyt. Tylko z płyty Armia.
Tylko wyłącznie. Będzie jedynka, na pewno będzie singiel i pewnie będzie parę jakichś bonusów. Może siekierę palną, wiesz, starą, tak? Zobaczymy. Ale na pewno będzie konkretny show. Będzie konkretny show, bo jestem w kontakcie z promotorami koncertów, które już się odbyły. Miazga. Zmiażdżyli po prostu.
Tak, Budzyński, ja jeszcze tak nawiążę, tak w ostatnich słowach nawiążę do wypowiedzi Budzyńskiego, który mówił o tym pięknie i piękno i dobro, o
i
tym
prawda.
Połączeniu i prawda.
Triada,
i że też to pozwolę sobie właśnie dopowiedzieć tylko za Dostojewskim, że piękno zbawi świat, jak on powiedział. Więc warto być udziałowcem czegoś wyjątkowego. Wydaje mi się, że akurat koncert Armii będzie bardzo wyjątkowy. Będzie dużo ognia, jak mówi tutaj towarzysz koleżka.
Ty tylko nie towarzysz, halo.
Towarzyszu miły, jak Zerter śpiewa.
Będzie dużo ognia i też będzie można spotkać, myślę, że bardzo wielu fajnych ludzi.
Tak będzie w sobotę w klubie Gwint.
Wrota 19, start 20 jeszcze, tak pozwolę sobie przypomnieć. Dziękuję.
Andrzej Bazyl, dziękuję. Jarosław Antychowicz, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.
Tak, pozwolę sobie jeszcze dodać, bo dostałem informację o tym, że podejrzewają nas o to, że program nie jest na żywo. Program jest na żywo. Pozdrawiamy Dariusza, który jedzie gdzieś tam w Polsce i słucha nas przez internet.
Tylko Tomasz Budzyński był nagrany.
Tak, więc program jest na żywo.
Tak, to prawda. Dziękuję bardzo, a my słuchamy z kolei wspomnianego Tymoteusza. To jeden z zespołów właśnie Tomasza Budzyńskiego.
Wyświadczył ci dobro. wierzyłem, nawet gdy mówiłem, jestem nieszczęśliwy. Powiedziałem z goryczą, człowiek jest fałszywy, fałszywy. Cóż oddam panu za wszystko, co mi wyświadczył? Cóż oddam panu za wszystko, co mi wyświadczył? Powróć, duszo moja, do swego pokoju, bo Pan wyświadczył ci dobro. Powróć, duszo moja, do swego pokoju, bo Pan wyświadczył ci dobro. Thank you.